Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Ze zbrojnym ramieniem PPS-u, walczącym z caratem, już się jakiś czas temu spotkaliśmy. Konkretnie przy okazji odcinka o tym, jak ekipa Józefa Piłsudskiego napadła na pociąg. Jednak już i wcześniej, jeszcze bez przyszłego marszałka, ta organizacja organizowała naprawdę ciekawe akcje, a często udział w nich brały bardzo, bardzo odważne kobiety. Zwłaszcza jeden zamach mógł okazać się kluczowy. Czemu jedna z naszych dziewczyn tak strasznie chciała zabić najważniejszego przedstawiciela cara w rosyjskim zaborze? Czym była polska krwawa środa? Jak nasi ograli dyplomatycznie jednocześnie Niemców i Rosjan? I czemu przemycanie amunicji w majtach to nie jest najlepszy pomysł? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Niewykluczone, że przed dziewczynami, które dziś poznamy, w szeregach bojówki Polskiej Partii Socjalistycznej były kobiety, które chętnie wzięłyby udział w zbrojnych akcjach, ale im nie pozwalano. Niby poglądy partii lewicowe o równouprawnieniu kobiet krzyczano głośno, ale jak przychodziło co do czego, to dowództwo stwierdzało, że jednak nie, walka to jest dla facetów, a dziewczyny to sobie mogą co najwyżej pomagać, przemycając nielegalne pisma albo amunicję. Czy dziewczyny w takim razie, słysząc te słowa, się obrażały i rezygnowały? Niektóre pewnie tak, ale jednak duża część zostawała i faktycznie brała się za przemyt, w czym były bardzo, bardzo dobre te dziewczyny, a ich sojuszniczką była ówczesna moda. Przyszła żona Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska, zanotowała w swoim pamiętniku, że dzięki długiej sukni można spokojnie przemycić pod samym nosem służb dwa albo nawet trzy mauzery przywiązane do nóg. I żeby było jasne, Szczerbińska nie miała trzech nóg. Dziewczyny z bojówek bardzo lubiły też gorsety, ale nie chodziło o to, jak się w nich wyglądało, tylko głównie o to, że można było pod taki gorset napchać całkiem sporo dynamitu. Nie było go praktycznie widać, no i było naprawdę niewielkie ryzyko, że wypadnie i narobi przypału. Jednak dziewczyny czasem miewały też bardziej niebezpieczne pomysły, na czele z przemycaniem amunicji w majtkach. Takich, wiecie, długich, z nogawkami wiązanymi nad kolanami. Tak robiła jedna z koleżanek Szczerbińskiej na przykład. Do czasu. Pewnego dnia dziewczyny szły przez zatłoczoną Warszawę, przemycając co nieco, a tu nagle spod koleżanki wytoczył się nabój. I już wiedziały, że to wiązanie nad kolanem puściło. Potem jeszcze jeden, a w pewnym momencie ta koleżanka wyglądała trochę jak ten automat w kasynie, jak ktoś wygra. No żelastwo leciało spod niej dość widowiskowo. Na szczęście udało im się uciec przed służbami, ale to wcale nie jedyna akcja na granicy przypału. No nie miała ta Szczerbińska szczęścia do koleżanek przemytnych. Bo inna z nich podczas przemytniczej przechadzki się wypierdzieliła, a że miała na sobie całkiem sporo materiałów wybuchowych, to nie była w stanie wstać o własnych siłach. Szczerbińska próbowała jej jakoś pomóc, no ale nie była w stanie, a już widziała, że zbliża się do nich zainteresowany całą sytuacją rosyjski oficer. No, nie udało się dziewczyny podnieść. Gość podszedł i nic nie podejrzewając, pomógł jej wstać, po czym oddalił się w swoją stronę. Dziewczyny najpierw nie mogły uwierzyć w swoje szczęście, a jak już znalazły się w bezpiecznym miejscu, to nie mogły przestać się śmiać. Okazji do śmiechu nie było jednak w okupowanym kraju zbyt wiele, a w zaborze rosyjskim bardzo mocno przykładał się do tego stanu rzeczy Georgii Skałon od pewnego momentu. Georgii Skałon, czyli generał gubernator. Tak od pewnego momentu nazywano carskich namiestników. Czyli po prostu generał gubernator to był taki szef zaboru i na tych generał gubernatorów z zapałem oczywiście polowała bojówka PPS-u. Na przykład zamach na takiego carskiego namiestnika z pewnością udałby się w 1892 roku, gdyby tylko rzucona w jego stronę bomba eksplodowała. Kto ją tak kijowo poskładał, że nie wybuchła? Przyszły prezydent Ignacy Mościcki. Głupio wyszło też z zamachem bombowym na jednego z kolejnych carskich namiestników. W 1905 roku na generał gubernatora Maksymowicza przygotowano zasadzkę. Chociaż to chyba zbyt szumne określenie. Po prostu podłożono bombę w cukierni, obok której miał przejeżdżać, ale ta, no właśnie, nie to, że nie wybuchła, wręcz przeciwnie, eksplodowała, tylko że w wyniku szarpaniny, która wywiązała się między typem, który ją przyniósł, a ciekawskimi policjantami. W wyniku eksplozji zginęli wszyscy, którzy się szarpali, plus jeszcze jeden przypadkowy człowiek. Paręnaście osób zostało rannych. Można by powiedzieć, że plus tego taki, że generał gubernator się bardzo wystraszył i zrezygnował z roboty, ale...
Niestety, Polacy, z niebytów odbyt.
To niestety prawda, bo na jego miejsce przybył wspomniany już przed chwilą Georgii Skałon, kawał bezwzględnego fiuta, który bardzo szybko wziął się za szerzenie terroru, jakiego nie widziano od czasów powstania styczniowego. Wojska stacjonowały wprost na placach miejskich, a wyroki śmierci zaczęto wydawać w trybie administracyjnym, czyli bez sądu i możliwości odwołania. Tak się jednak złożyło, że na niego, również bez sądu i możliwości odwołania, wyrok śmierci wydała bojówka PPS-u. Mając na uwadze, że poprzednie zamachy miały taką skuteczność, jakby je organizowały i przeprowadzały kurwinoksy z kapitana bomby, no to można by podejrzewać, że Skałon raczej nie miał powodów, żeby się obawiać o swoje życie. Natomiast po 15 sierpnia 1906 roku już wcale taki pewny siebie raczej nie był, ponieważ wtedy miała miejsce tak zwana krwawa środa, kiedy w kilkunastu miastach Królestwa Kongresowego przeprowadzono zamachy na 80 Rosjan. Od bomb, od broni palnej w swoich mieszkaniach, na ulicach ginęli policjanci, urzędnicy, kolaboranci również. I tutaj ze skutecznością było już naprawdę nieźle, bo zginęło wtedy ponad 70 wrogów naszej ojczyzny. O udziale dziewczyn w zamachach z krwawej środy mamy niestety jedynie pogłoski, natomiast pewność niezbitą mamy co do tego, że już parę dni później to właśnie dziewczyny miały odegrać kluczową rolę w organizowanym od jakiegoś już czasu zamachu na generał gubernatora. Liderką ekipy została Wanda Krachelska, 19-latka. Czemu tak młoda dziewczyna chciała ryzykować życie, organizując, przeprowadzając zamach na rosyjskiego dygnitarza? Z miłości. Do ojczyzny? Pewnie też, ale nie wyłącznie. Wanda poznała w bojówce PPS-u fajnego gościa, zakochali się w sobie i niestety nie żyli długo i szczęśliwie, bo capnęli go Rosjanie i jak na Rosjan przystało, strasznie go torturowali w czasie śledztwa. Ten, mimo że nikogo nie wydał i wyszedł wreszcie na wolność, to ten areszt tak przeorał mu psychikę, że gość po pewnym czasie popełnił samobójstwo. Różnie ludzie znoszą takie tragedie, ale Wanda nie lamentowała bez końca, nie załamała się, tylko poprzysięgła zemstę tak dotkliwą, jak tylko się da i kompletnie jej nie interesowało zdanie dowództwa, które jasno stwierdzało, że nie, kobiety nie mogą uczestniczyć w zbrojnych akcjach. Tak długo wierciła dowództwu dziurę w brzuchu, że w końcu machnęli ręką. I w sumie słusznie, bo chyba nie istnieje większa wściekłość niż wściekłość kobiety, która straciła ukochanego. Ewentualnie wściekłość kobiety, która straciła dziecko. Tak czy inaczej, zaangażowanie Wandy w akcję było pewne. Do pomocy dostała jeszcze dwie koleżanki, Zośkę Owczarkównę i Albertynę Helbertównę. One miały akcję przeprowadzić, natomiast w organizację zaangażowanych było więcej osób, no bo to była ciężka sprawa. Skałon rzadko opuszczał Belweder, a jak już gdzieś jechał, to pod ochroną oczywiście i nie miał jak na złość stałej trasy przejazdu. Uznano więc, że skoro nie wiadomo, gdzie i kiedy będzie jechał, to trzeba go zmusić, żeby pojawił się pod konkretnym adresem w konkretnym momencie. I było to genialnie proste, co więcej zupełnie możliwe do wykonania, a umożliwiała to sytuacja dyplomatyczna. Wiązała się ona z kolei z buzującą w Rosji rewolucją, którą niemiecka dyplomacja lubiła sobie raz na jakiś czas skomentować, doprowadzając Rosjan do absolutnej wściekłości. I można to było wykorzystać, żeby zmusić Skałona do dyplomatycznej reakcji. Brzmi to wszystko strasznie skomplikowanie, wiem, ale to prostsze niż wam się wydaje. Kluczem było tutaj...
Danie w mordę!
Jak najbardziej, konkretnie danie w mordę niemieckiemu wicekonsulowi. Miał to zrobić jeden z naszych, przebrany w rosyjski mundur, po czym uciec i nie dać się złapać. A po tej akcji Skałon musiałby osobiście jechać z przeprosinami do Niemców i wpadłby w pułapkę, ponieważ nasi wynajęli mieszkanie przy jedynej prowadzącej wtedy do konsulatu ulicy. Dziewczyny miały z okien zrzucić kilka bomb na przejeżdżający pod spodem powóz Skałona i odesłać go na wieczne kanikuły. Prowokację zaplanowano na 14 sierpnia 1906 roku i udała się. Nasz człowiek w zdobycznym rosyjskim mundurze przylutował w pysk niemieckiemu dyplomacie, po czym oddalił się jeszcze rzucając teksty bardzo charakterystyczne dla rosyjskich oficerów. Skąd je znał? To akurat proste. Wcześniej służył w carskim wojsku. Generalnie wybuchła dość gruba dyplomatyczna afera. No, anonimowy rosyjski oficer dał w pysk niemieckiemu dyplomacie. Natychmiast poleciała skarga do Berlina. Berlin napisał z mordą do Petersburga. Z Petersburga napisali do Skałona, że ma natychmiast ugasić ten dyplomatyczny pożar. No i chłop się zdenerwował, bo przez jakiegoś anonimowego wojaka on się teraz musi telepać z przeprosinami do Niemców. No ale co zrobić? Taka robota. Cała ta wymiana dyplomatycznych pretensji trochę trwała, ale w końcu 18 sierpnia 1906 roku Skałon ruszył przeprosić niemieckich dyplomatów, a dziewczyny tylko wypatrywały jego powozu z okien wynajętego mieszkania. Wreszcie zobaczyły, że jedzie, ale nie rzuciły bomb. Czyżby spanikowały? Nie, chciały sobie dać więcej czasu na przeniesienie ładunków. To był plan, a nie improwizacja. Plan był taki, że bomby polecą, jak Skałon będzie wracał. W końcu wyszedł z konsulatu i ruszył w drogę powrotną, a kiedy był pod oknami, poleciały bomby. Przy czym to, że poleciały, niestety nie oznacza, że eksplodowały. Dwie z czterech rzuconych bomb miały czelność nie eksplodować, w tym pierwsza, najważniejsza, która wylądowała zaraz przy powozie Skałona. Gdyby ona wybuchła, no to generał gubernatora trzeba by było szukać przy pomocy lupy, a tak to niestety wybuchły tylko dwie bomby i to rzucone w dość znacznej odległości od powozu. Generał gubernator uciekł, a jedynym uszczerbkiem na zdrowiu okazał się pęknięty bębenek w prawym uchu. Praktycznie od razu było wiadomo, że zamach się raczej nie udał, ale nie było wtedy czasu na wnikliwe analizy. Był czas na spierniczanie. Dziewczyny uciekły, ale rosyjskie służby, które szybko pojawiły się na miejscu, błyskawicznie ustaliły, kto stał za zamachem, ale naprawdę zdziwiłbym się, gdyby ustaliły coś innego, skoro na miejscu znaleziono plakat informujący o tym, że za wszystkim stał PPS, jeszcze dwie bomby i z jakiegoś powodu dokumenty krachelskiej. Dziwić również nie powinno, że tradycyjnie rosyjskie służby przy okazji postanowiły sobie co nieco dorobić. Jeden z mieszkańców budynku później skarżył się, że przy okazji przeszukiwania jego mieszkania przez służby w poszukiwaniu śladów skradziono mu kosztowności wartości na dzisiejsze mniej więcej 200 tysięcy dolarów.
Ja to w sumie mam bardzo skromną podstawę. W większości żyję z tego, co od ludzi indywidualnie zgarnę. O, też jesteś kelnerem? Nie, rosyjskim żołnierzem.
No dobra, ale czy właśnie omówiliśmy sobie kolejny totalnie nieudany zamach w wykonaniu bojówki PPS-u? Nie, tak nie można powiedzieć, ponieważ w wyniku tego zamachu Skałon potężnie narobił w galoty i zakazał egzekucji bez sądu. To strasznie ważne, ponieważ uratowało to przynajmniej dziesiątki osób. No i to kolejny dowód na to, że siła jest jedynym argumentem, jaki Rosjanie rozumieją i jedynym skutecznym w ustawianiu sobie z nimi relacji. A co z dziewczynami, które przeprowadziły zamach? Wanda Krachelska najpierw uciekła do Kijowa, a potem zamieszkała w Krakowie. Odpuściła sobie dalsze działania zbrojne w ramach bojówki PPS-u, no bo była trochę zawiedziona tym, że zamach nie wyszedł, ale też nie do końca mogła się pogodzić z tym, że jej koleżanki i koledzy, żeby zdobyć środki na funkcjonowanie organizacji, napadali na pociągi czy banki. Postanowiła odciąć się od przeszłości, ale to absolutnie nie znaczy, że przeszłość chciała zapomnieć o niej. Konkretnie carskie służby. Bardzo szybko ustaliły, że dziewczyna mieszka teraz w Krakowie, na którym łapę trzymała wtedy Austria. Rosjanie zwrócili się więc z prośbą do Austriaków, żeby im terrorystkę wydali, ale Wanda była szybsza, dostała cynk i błyskawicznie poślubiła pewnego Austriaka tylko po to, żeby mieć obywatelstwo, bo austriackie prawo nie pozwalało wydawania swoich obywateli. Jednak Austria zwęszyła podstęp, a że chciała być dobrym sojusznikiem z zaborcą, no to Austriacy stwierdzili, że dla Wandy zrobią wyjątek i wydadzą ją na łaskę cara, ale tutaj do akcji weszli ludzie. Jacy ludzie? Tacy zwykli ludzie, bo temat aresztowania zrobił się bardzo głośny, podłapała go prasa, potworny szum się zrobił i Austriacy nie chcieli ryzykować dużych protestów, w związku z czym ustalono, że jej proces odbędzie się w również wtedy austriackich Wadowicach, no i to był popis Wandy. Znowu na chwilę stała się gwiazdą walki z okupantem. Z podniesioną głową mówiła przed sądem, że nikt jej do rzucania tych bomb nie zmuszał. Robiła to z własnej woli, nie czuje się z tym źle. Niczego nie żałuje. Robiła to jako żołnierz, który chce zabić wroga. Co na to sąd? uniewinnił Wandę, mimo że sama przecież przyznała się do przeprowadzenia zamachu na carskiego reprezentanta w królestwie. Po wyjściu na wolność Wanda poszła bardziej w stronę sztuki, ale od polityki nigdy do końca nie udało jej się odciąć. O wiele mniej przygód po zamachu miała jedna z jej koleżanek, Albertyna Helbertówna. Za nią nie ciągnął się ogon w postaci carskich służb i udało jej się rozmyć w tłumie. Została krawcową, założyła rodzinę, a co z trzecią z nich? Zośka Owczarkówna była z tej trójki najbliżej stryczka. Ona jako jedyna z tej trójki po zamachu nadal brała udział w bojowych akcjach PPS-u, w wyniku czego w pewnym momencie zameldowała się w rosyjskim areszcie. Śledczy zaczęli w pewnym momencie ją podejrzewać o udział w zamachu na Skałona i bardzo sprytnie ją podeszli. Podstawili jej adwokata, który tak na serio był ich agentem. Dziewczyna mu jednak zaufała i wyciągnął z niej przyznanie się do udziału w całej tej akcji. Wiedziała w zasadzie, że jest już jedną nogą w grobie, a w takiej sytuacji wiele osób zaczęłoby panikować i sypać, ale nie Zośka. Postanowiła zmylić trop i odciągnąć podejrzenia od Helbertównej. W jaki sposób? Poprosiła swoją koleżankę z celi, żeby wzięła winę na siebie. A koleżanka się zgodziła, bo i tak już była oskarżona o próbę zabójstwa i kradzież, więc najpewniej i tak skończy na stryczku, a tak to przynajmniej Ruscy jakiejś porządnej dziewczyny nie dopadną. I faktycznie udało się, trop został zmylony, ale obie dziewczyny zostały skazane na śmierć. I tutaj wjeżdża cichy bohater, adwokat Zośki, już tym razem niepodstawiony. Gość wiedział, że od niedawna już nie tylko car, ale również generał gubernatorowie mogą łagodzić wyroki śmierci. W związku z czym postanowił udać się właśnie do Skałona, żeby prosić go o darowanie życia dziewczynom. Tylko zaraz, przecież to na Skałona był zamach, to co, on miał im teraz darować? Przecież to się nie mogło udać. Otóż nie do końca, bo gdyby to chodziło o facetów, to jak najbardziej, bez szans. Ale, że to były dziewczyny, to adwokat postanowił to wykorzystać. Powiedział Skałonowi, że faktycznie rosyjska władza już wielu bojowników o wolność powiesiła, ale zawsze byli to faceci, nigdy kobiety. Ludzie mogą się wściec, a poza tym, jak powiesi dziewczyny za to, że podniosły na niego rękę w miejscu, którym zarządza i którego powinien pilnować, to wyjdzie po prostu na tchórza, co może zachęcić całkiem sporo osób do buntu i to już w momencie, jak rewolucja zdaje się przygasać. I początkowo nieugięty Skałon zaczął sobie zdawać sprawę z powagi sytuacji i w końcu miał odpowiedzieć adwokatowi: bądź pan spokojny, ja tych bab nie powieszę. Uniewinniono je? Nie no, bez przesady. Wyroki śmierci zamieniono na dożywotnią katorgę, która jednak okazała się wcale nie dożywotnia, bo dziewczyny wyszły na wolność po upadku caratu, czego swoją drogą nie dożył generał gubernator Skałon. On zmarł w 1914 w wyniku infekcji ucha. Tego samego, które zostało uszkodzone przy okazji zamachu kilkanaście lat wcześniej, więc nie ma się co dziwić, że znaleźli się i tacy, którzy twierdzili, że zamach to się tak naprawdę udał, tylko to całe umieranie się trochę przeciągnęło. Polki odgrywały bardzo ważną rolę w walkach z okupantem i to nie tylko oczywiście te z bojówki PPS-u. Nasze niebezpieczne dziewczyny nieraz zapisywały się w historii, biorąc udział w akcjach wymagających naprawdę gigantycznej odwagi. Swoją drogą, dziś wcale nie trzeba miotać w kogoś bombami, żeby zrobić mu krzywdę albo wywołać strach, w wyniku którego osiągnie się zamierzony cel, na czym z grubsza polega sianie terroru. Można to wszystko dziś robić zdalnie. Ogarnięty haker nawet z jednego niezabezpieczonego maila może zrobić użytek, na przykład kradnąc nasze dane i podszywając się pod nas, albo kradnąc informacje, którymi potem będzie mógł nas szantażować. Bardzo nieprzyjemne sytuacje, przed którymi na szczęście można się zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, gdzie możecie kupić z ogromną zniżką pakiet, który zabezpieczy wasze dane przed podwędzeniem. A jeżeli myślicie, że tym razem nie mamy dla was specjalnego kodu, dzięki któremu zgarniecie ekstra gratis, no to jesteście w strasznym błędzie, bo oczywiście, że mamy, więc naprawdę się opłaca. Tym bardziej, że NordVPN nie robi sobie przerw. Zabezpiecza wasze dane nawet na 6 urządzeniach, Co więcej, pozwala również oglądać treści niedostępne u nas, a dostępne choćby w Czechach, gdzie, i tu taka ciekawostka, w Pardubicach odbywają się najtrudniejsze wyścigi konne w Europie. Na trasie jest aż 31 przeszkód, a pokonanie trasy zajmuje około 10 minut. To znaczy, jak się jest koniem, bo podejrzewam, że człowiekowi schodzi trochę dłużej. Nie wiem, czy ktoś kiedyś sprawdzał tak bez konia. Ciekawy swoją drogą. W każdym razie wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.